czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi. Gdy przychodzą do Pana Jezusa ludzie z zapytaniem, jak to jest z tym postem, Pan Jezus od razu sprowadza wszystko do tego, co najbardziej podstawowe. Pan Jezus ustawia myślenie. A gdy chodzi o post, Pan Jezus pragnie, aby ci, którzy o post pytają, przypomnieli sobie, czego post ma dotyczyć, z czego wynika, z czym jest post związany. Nawet Niniwici, których dzieje są opisane w Księdze Jonasza, pogańscy Niniwici pod wpływem słów proroka Bożego podejmują post i czynią to jako zadośćuczynienie za swoje grzechy. I Pan Bóg wysłuchuje tych Niniwitów, którzy się nawracają, bo jak się dowiadujemy, zaczynają wierzyć w prawdziwego Boga. A zatem Pan Jezus daje od razu do zrozumienia, że post ze swej istoty wiąże się z odrzuceniem grzechu. Więc trzeba to słowo dobrze zrozumieć, tak to, jak to jest z każdym słowem. Post może być zrozumiany na różne sposoby. Poszczą dzisiaj Hindusi. Poszczą ludzie, bo chcą poprawić sobie wygląd. Ale Pan Jezus przypomina nam pierwotne znaczenie postu, któremu zawsze towarzyszyła modlitwa skrucha. Wymaga to od nas zawsze pewnej ostrożności, aby zwracać uwagę na poszczególne pojęcia. Pojęcia, które mogą być bardzo łatwo spłycone przez to, że przyjmujemy poglądy bardziej społeczne, poprawne, tolerancyjne, bardziej związane ze światem psychologii, polityki czasami, aniżeli ze światem Bożym. Tak to jest z różnymi słowami. Więc nagle pojawia się słowo zdrowie reprodukcyjne zamiast mordowanie dziecka nienarodzonego. Pojawia się określenie pary nieregularne, podczas gdy nigdy gdzie w Piśmie Świętym nie znajdziemy takiego określenia. Należałoby zadać sobie pytanie, co stało się ze słowem cudzołóstwo. Pan Jezus nie używał określenia pary nieregularne. Pan Jezus mówił o grzechu, mówił o cudzołóstwie. I co się dzieje z różnymi jakimiś pomysłami? Kiedyś mówiło się, że ktoś jest homoseksualistą. Dzisiaj to jest mowa nienawiści. Używa się słowa gej. Co to jest? To nawet nie jest polskie słowo. To znaczy człowiek, który jest pełen pociechy, radości. Jaka to radość z tego, że człowiek podejmuje życie zboczone, życie, które godzi w świętość przekazywania życia. Co tu się dzieje? Więc to nie jest tylko kwestia słów. Tak, to są słowa, ale już Pan Jezus zwraca uwagę na słowa. Każe nam zastanowić się nad swoją mową. Jakich słów używamy? Czy w naszej mowie nie ulegamy przypadkiem jakiemuś nowemu myśleniu? Moi drodzy, ja nie urodziłem się w Polsce. Jestem imigrantem. Ja wyemigrowałem ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Urodziłem się w Izraelu, na Bliskim Wschodzie. Moi rodzice wyjechali z Polski, przeprowadzili się do Izraela, więc tam się urodziłem. Ale u mnie w domu, bez względu na to, czy mieszkaliśmy w Izraelu, czy później w Stanach Zjednoczonych, u mnie w domu rodzice zawsze mówili po polsku. Był używany tylko polski język. I moi rodzice byli właśnie pierwszymi osobami, które powiedziały mi o Mickiewiczu, o Norwidzie, o Sienkiewiczu, o ich pięknych dziełach. Polski język u mnie w domu był zawsze czysty, piękny, więc nie chodziłem do żadnej polskiej szkoły. Ale w domu była moja szkoła, szkoła języka. I moi rodzice zawsze zwracali uwagę na to, że mowa musi być piękna, szlachetna i jasna. To, co mówimy, musi być jasne. Tym bardziej, gdy posługujemy się naszym językiem ojczystym. Nie ma takiej potrzeby, aby tworzyć nowe słowa nieistniejące, zapożyczać jakieś słowa z innych języków. Trening, jogging, fitness. Po co to wszystko? Czy nie mamy polskich słów? Ale to jest tylko część szerszego problemu. Problem polega na tym, że zmienia się myślenie. I to myślenie jest bardzo mocno podatne na różne prądy, różne ideologie. I tu człowiek może się bardzo szybko pogrążyć w błędach, dając się przekonać, że nie mamy wystarczających narzędzi po to, aby żyć w tym świecie, to trzeba się upodobnić do tego świata. Więc tak myślą liczni ludzie. Gorzej, jeżeli zaczynają w ten sam sposób myśleć ludzie Kościoła, osoby duchowne. I co się wtedy dzieje? Wtedy pojawia się grzech. I wtedy nawet osoby duchowne wchodzą w straszne grzechy. I wtedy wracają słowa Pana Jezusa, które muszą ciągle towarzyszyć nam wszystkim. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Wiele osób myśli, że trzeba nasz Kościół katolicki zreformować. Trzeba się pozbywać różnych starych ograniczeń. Trzeba się pozbywać tego wszystkiego, co nie idzie wraz ze światem, nie idzie z postępem. Więc mamy dzisiaj postępowych katolików, również wśród duchowieństwa. I do czego to doprowadza? Doprowadza to do strasznych grzechów. Czy nie jest to ciekawe, że w drugiej połowie lat 60., kiedy zaczyna się tak zwana rewolucja seksualna, w tym samym czasie pojawia się rewolucja w Kościele katolickim. I ta rewolucja, która wydawałaby się nie mająca niczego znaczenia, żadnego związku z tą pierwszą rewolucją, okazuje się, że jest ogromny związek między jedną a drugą. W tym samym czasie mamy rewolucję seksualną i w tym samym czasie mamy nowy pomysł, aby zacząć przyjmować to, co najświętsze w Kościele katolickim, najświętsze ciało Chrystusa, przyjmować tak, jak przyjmujemy każdą inną rzecz na rękę. Jak to jest, że te dwie rzeczy miały miejsce w tym samym czasie? Powód jest jasny. W jednym i drugim przypadku chodzi o profanację. Mamy profanację ciała ludzkiego i mamy profanację ciała Pańskiego. Te dwie profanacje, te dwie rewolucje pojawiają się w tym samym czasie. Ale gdy kapłani przyczyniają się do rewolucji, wtedy pojawia się straszny cios. Bo wtedy, kiedy kapłani zaczynają lekceważyć ciało Pańskie, wówczas sami zaczynają wchodzić w straszne grzechy, które prowadzą nie tylko do zgorszenia, ale do zniszczenia wiary wielu katolików. Nie tak dawno Benedykt XVI, już potem, jak odszedł na tak zwaną emeryturę papieską, mieszkając w domu świętej Marty, wystosował obszerny list do wszystkich katolików świata. I w tym liście zastanawia się, dlaczego to wszystko się dzieje, dlaczego tyle zła pojawia się wśród duchowieństwa, tyle zgorszenia. I zwraca uwagę na to, że w tym wszystkim zapominamy o elemencie wiary. Z jednej strony osłabia się wiara kapłanów. W wyniku tego osłabia się wiara wiernych. I w ten sposób dochodzi do różnych zgorszeń. I teraz, gdy mamy te wszystkie zgorszenia, co dalej? W duchu postępowym pojawia się odpowiedź. Trzeba zmienić Kościół. Trzeba się pozbyć pewnych ograniczeń. Ale błąd polega na tym, że to nie ograniczenia wprowadziły zamęt, że to nie ograniczenia źle wpłynęły na duchowieństwo, na wiernych, to właśnie brak zastosowania ograniczeń, brak odniesienia się radykalnego do Słowa Bożego, brak posłuszeństwa Panu Jezusowi, to doprowadziło do spustoszenia. Więc co my na to? Pan Jezus daje nam dzisiaj odpowiedź. Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Do czego Pan Jezus nawiązuje? Kim jest ten Pan młody? Tym młodym Panem jest On sam, Pan Jezus. I kim są owi goście weselni? Owi goście weselni w tamtejszej tradycji to byli ludzie, którzy podczas ślubu trzymali baldachim. Bo kiedy Żydzi, zresztą po dziś dzień, zawierają związek małżeński, stawia się nad młodą parą narzeczonych baldachim. I ten baldachim jest trzymany właśnie przez tak zwanych gości weselnych, tak zwanych synów baldachimu. I owi synowie baldachimu mają czuwać nad tym, aby ta nowa para małżeńska zawsze pamiętała, że związek małżeński, w który wchodzi, jest czymś świętym i chronionym przez Boga. My jako katolicy nigdy nie możemy sobie pozwolić na to, aby ktoś przez swoje grzechy, bez względu na to, czy papież, czy kapłan, czy biskup, czy kardynał, czy siostra zakonna, czy jakiś człowiek świecki. Nie możemy sobie pozwolić, aby ktoś nam odebrał radość z przyjmowania Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby ktoś nam zepsuł wiarę. Ciągle musimy wracać do naszego Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. My Go mamy. Nie mają Go Żydzi, nie mają Go Hindusi, nie mają Go buddyści. Mimo, że wiele poszczą, ale to im Boga nie przyniesie. Nie mają Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie żadni protestanci. My mamy Pana Jezusa. Przychodzimy do Kościoła, bo Kościół jest naszym baldachimem. Nie pozwólmy, aby ktoś nam to zepsuł. Nie pozwólmy, aby ktoś nam zepsuł ten święty baldachim. Nie pozwólmy, aby ktoś sprawił, że przestaniemy przychodzić do Pana Jezusa i z wielką czcią przyjmować Go, tak jak przyjmowali Go nasi praojcowie na polskiej ziemi przez wiele, wiele lat, dla umocnienia, dla utwierdzenia w wierze. Nie pozwólmy sobie na to. Gdy wracam myślami do czasów, kiedy mieszkałem w Izraelu, gdy myślę sobie, jak to się stało, że sam zostałem kapłanem, myślę o innym kapłanie, bez którego sam nie odkryłbym powołania do kapłaństwa. Żyłem w warunkach trudnych, bo nie mogłem praktykować swojej katolickiej wiary wraz z rodzicami. Musiałem się ukrywać ze swoim katolicyzmem. Nie mieliśmy innej możliwości. Żyliśmy wśród Żydów, którzy myśleli, że my też jesteśmy Żydami. Nie było innej możliwości ze względu na możliwe prześladowania. Wobec tego kapłan, który przygotowywał mnie indywidualnie do pierwszej komunii świętej, stał się dla mnie jakimś wezwaniem, jakimś przypomnieniem, że nawet w tej rzeczywistości, kiedy nie mam do czynienia z żadnymi katolikami, kiedy nie mam jakiejś wspólnoty katolickiej, z którą mógłbym wzrastać, do której mógłbym się odwołać, kiedy sam w szkole jestem jedynym katolikiem, ten właśnie kapłan, który mnie przygotowywał do pierwszej komunii świętej i później do bierzmowania, stał się dla mnie znakiem obecności Bożej, życia katolickiego, które ciągle odkrywałem, ale bez tego kapłana sam nie zostałbym kapłanem. Wobec tego, żyjąc tutaj, przychodząc na świat, na polskiej ziemi, każdy tutaj obecny powinien bardzo mocno uważać na siebie, uważać na swoje słowa, jak mówi o Kościele, jakimi słowami się posługuje, gdy mówi o kapłanach, gdy mówi o swojej wierze, gdy mówi o rzeczach świętych. Za każde słowo jako katolicy jesteśmy odpowiedzialni i powinniśmy być też wdzięczni za każde słowo, które dociera do nas za przyczyną modlitwy, za przyczyną każdych dobrych słów, ust dobrych ludzi, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? A zatem niech zgorszenie nie niszczy naszej wiary. Owszem, ubolewajmy nad tymi kapłanami, którzy odeszli od Boga, którzy weszli w grzech, którzy stali się powodem zgorszenia, ale jednocześnie módlmy się, abyśmy mieli jak najwięcej dobrych i świętych kapłanów, aby wiara katolicka mogła się rozwijać, aby Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie mógł do nas docierać, abyśmy mogli, żyjąc, owszem, często w ciemnościach, pamiętać, że światło Boże jest, że Bóg jest, że jest z nami, że jest z nami. Amen.
Więcej podobnych wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.